każdy czwartek po pierwszej po południu. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.
Polskie Radio 1030 Chicago. Pewnego razu w kinie nasz czwartkowy program filmowy wspólnie z Darią Sienkiewicz. Co tydzień spotykamy się, żeby porozmawiać o filmach i serialach. Dzień dobry, Daria.
Cześć, cześć.
Dzisiaj rozmawiamy o nowym filmie. Nowym, starym filmie, co prawda, dlatego że ten film miał już swoją premierę no dobrych 20 lat temu, więc taki film tutaj Daria nam wyczarowała. Zaraz się spytam, w jakich okolicznościach w ogóle go obejrzałaś i czemu tak ci przyszedł do głowy nagle. Ale dzisiaj też powiemy dwa słowa o Pingwinie, czyli o serialu, o którym ostatnio mówimy. Pingwin, nowy serial HBO. Więc może zacznijmy od tego Pingwina, bo to będzie bardzo krótkie. Chcielibyśmy tylko powiedzieć dosłownie dwa słowa, jak nam się podobały ostatnie odcinki. Ty miałaś do nadrobienia dwa, ja jestem co tydzień na bieżąco, więc obejrzałem ostatnio tylko ten jeden niedzielny. Więc mamy właśnie te dwa odcinki, piątka i szóstka. Jak się podoba, gdzie zmierza ten serial? Dlatego, że już mamy 6 z 8, więc ta historia będzie się powoli nam kończyć.
No, bardzo mi smutno z tego powodu. Cieszę się, że jest 8 odcinków, nie mniej, bo no ta historia cały czas się rozszerza. Myślę, że najciekawsze jest to, że my zaczynamy być trochę jesteśmy rozdarci jako widzowie, bo musimy się zastanowić, komu tak naprawdę kibicujemy. Czy Pingwinowi, bo to de facto o nim jest serial, czy może Sophie Falcon, która no jest niesamowitą bohaterką, jest teoretycznie antagonistką, ale no poznaliśmy jej historię w tym 4 odcinku szerzej, dlatego no nie wiem, komu ty kibicujesz, ale ja jestem coraz bardziej taka rozchwiana. Jestem bardzo zakochana po prostu w roli Christine Milotti. Myślę, że ona jest fenomenalną aktorką i to tutaj udowodniła. A jednocześnie jestem cały czas pod wielkim podziwem tego, co robi Farrell, że on mimo takiej grubej warstwy charakteryzacji jest w stanie tak dużo zagrać.
Wiesz co, ja widziałem dużo komentarzy na takiej zasadzie, że właśnie oglądający ten serial próbują bronić jedną postać czy drugą i tak dalej, szczególnie Pingwina bardzo często oglądający próbują bronić i ktoś tak skontrował to mówiąc, halo, halo, to jest serial o złoczyńcach i każdy tam jest zły, nie? Także na takiej zasadzie, że no praktycznie każdy w tym serialu jest zły i każdy robi jakieś złe uczynki. Nawet takie postacie, jakie mamy tutaj na przykład jak Wiktor, to też jest postać, która popełnia złe uczynki, więc nie ma tu żadnej postaci dobrej. To jest serial o generalnie, no to jest serial gangsterski, o też takich no brudnych sprawach. No i ciężko tu w ogóle powiedzieć o kimś, że ktoś jest dobry, ale jak miałbym się skłonić jednak kogoś bronić, to ja bym chyba jednak bronił tego Pingwina, powiem ci. Ja wiem, że trochę trudno, ale z drugiej strony, tak jak historia została nam przedstawiona przez te 6 odcinków, ja uważam, że albo coś brakuje w tej historii, na przykład troszkę bardziej pokazać te kulisy, że na przykład Pingwin rzeczywiście tak mocno zdradził Sofię, wiesz, w tym momencie, kiedy jej ojciec wrzucił ją do tego zakładu, wiesz, brakuje mi tego, bo ja nie wiem, tam mamy jakąś taką pustkę, która nie jest dosłownie pokazana, ta historia, możemy się tylko domyślać i wiemy, że Sofia ciągle powtarza, że ją zdradził, że Pingwin jest niedobry i tak dalej, nie? Ale na dobrą sprawę, samych uczynków Pingwina, które widzimy w tym serialu, on nie jest taki do szpiku zły, że zdradza wszystkich na prawo i lewo. Ja tutaj widzę raczej postać taką, która zdradzi cię, jeżeli dasz mu do tego powód. Jeżeli dasz mu do tego powód, to cię zdradzi i potrafi ci wbić nóż w plecy. Ale do pewnego momentu wydaje mi się, że ma jakieś zasady i do pewnego momentu ja myślę, że nie jest taki do końca zły. Przynajmniej z tego, co widzi.
No ja myślę, że on po prostu jest tak niesamowicie chytry i dwulicowy, no bo jaki on miał powód, żeby zdradzić Sofię tak naprawdę już na samym początku ich współpracy? On sobie robi sam wrogów, świadomie. I w ostatnim odcinku jest nawet taka scena, kiedy on odpowiada na zarzuty jednego z tych gangsterów i przyznaje się, że tak, jestem, no, tak zdradzam, jestem dwulicowy.
Jestem właśnie złym typkiem, tak.
Tak, ale no taki jestem i widać jakby taki smutek w jego oczach, że on jest pogodzony trochę z taką, no jest postacią tragiczną w jakiś sposób. Może to też jest to, że mamy do czynienia jednak z tą przestrzenią miejską, z tym, która jest bezwzględna. Gotham jest po prostu zbiorowiskiem najgorszych ludzi, jacy są. I wszystko, co może się stać złego, no, dzieje się w tym mieście. No i to jest w sumie takie komiksowe, o tym myślę, że nie ma tutaj, dużo jest takiej czerni i bieli i może faktycznie dlatego nie ma żadnej takiej krystalicznej postaci w tym serialu.
No bo jednak z Pingwinem jest też taka sytuacja z jego postacią, że bardzo często no jest troszkę, ten los tak go mocno nim kieruje, on się musi po prostu odnaleźć w jakiejś sytuacji, bo jeżeli ma nagle przed sobą rodzinę Falcon i po prostu być albo nie być musi coś, jakąś decyzję podjąć, to on na przykład wtedy podejmuje i idzie do drugiej rodziny Maroni. I z tego względu później zdradza Sofię w kolejnej scenie, to był chyba ten trzeci czy czwarty odcinek, nie? Więc po prostu on się czasem znajduje w tych sytuacjach, w których musi podjąć decyzję, ja albo ktoś. I tyle, nie? I to jest taki ten instynkt przetrwania, o którym już wspominaliśmy. No czasem po prostu, no, zdradza kogoś rzeczywiście, ale ma do wyboru siebie albo kogoś, nie? I wybiera siebie. Ale tak jak mówię, mi brakuje w tej historii przedstawienia tego, w jaki sposób dokładnie przebiegła na przykład rozmowa Pingwin, ojciec Sofii. Czy w ogóle była taka rozmowa? Dlatego, że z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, on był na dobrą sprawę tym kierowcą, który nie był wpuszczany za bardzo do domu i tak dalej. On był bardzo nisko w tej hierarchii, więc ja nie potrafię sobie trochę wyobrazić, tak wracając do tych początków, że nagle, wiesz, mamy tutaj tę sytuację Sofia kontra jej ojciec, że jej ojciec widzi, że ona coś tutaj rusza stare sprawy i trochę mu to zaczyna przeszkadzać w rodzinie, a nagle mamy Pingwina po drugiej stronie, który jest tylko kierowcą i on nagle, wiesz, z tego tylko kierowcy, co, nagle zadzwonił, podjechał do domu i powiedział, że chce rozmawiać z ojcem Sofii i że to wszystko tak, wiesz, no nie klei mi się to, bo nie widzieliśmy tego. Mi się wydaje, że Sofia za bardzo go, z tego co widzimy w serialu, ja nie mówię o komiksach i tak dalej, ale z tego, co widzimy w serialu i jak nam przedstawili historię, to wydaje mi się, że Sofia za bardzo go oskarża, bo nie widzimy po prostu tego, co on zrobił. Ja myślę, że ojciec, że winny był tego wszystkiego ojciec jej, bo po prostu chciał się jej pozbyć, bo za bardzo zaczęła mieszać w rodzinie. A Pingwin, no nie wiem, według mnie z tej historii dostaje rykoszetem, że ta Sofia jest tak bardzo, wiesz, przeczulona, że on ją zdradził.
Zgadzam się z tobą. Coś tutaj śmierdzi. Myślę, że dostaniemy wyjaśnienie. Może w ostatnim odcinku tak naprawdę, okaże się prawdopodobnie, tak przeczuwam, że no Pingwin został zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób, nie wiem, donieść na Sofię albo
tak, może dostał jakieś polecenie na przykład do jakiegoś żołnierza, ojca Sofii, na przykład, nie wiem, żeby na przykład pojeść tam i tam z nią, a złapie was policja i tak dalej, nie? Może po prostu został uwikłany w ten sposób, to nie?
Tak, myślę, że tutaj był poniekąd jakąś ofiarą, pionkiem w rękach ojca Sofii i kto wie, może nawet się w jakiś sposób wstawiał za nią, tylko ona o tym nie wie i na razie mamy jakby bardziej jej wersję wydarzeń niż jego. Myślę, że to zostanie uzupełnione, a jeśli nie, no to będę bardzo zła, bo scenariuszowo to byłaby bardzo dobra klamra dla tej opowieści.
Tak, tak, masz rację. A co do tego, co powiedziałaś, że on się tak przyznaje, że jest złym typkiem, to ja myślę, że warto też odnotować to, że nawet jeżeli w głębi serca nie jest, to ja myślę, że Pingwin jest taką postacią, która wie, że w tym świecie gangsterskim, w tym, którym on się porusza, nawet jeżeli czegoś nie zrobiłeś, to musisz sobie to przypisać, żeby wyglądać na twardego gościa. Więc nawet jeżeli wtedy, wiesz, w tej scenie właśnie z tymi wszystkimi liderami gangów, on by się przyznał do wszystkiego, do zrobienia właśnie, jestem najgorszy, zdradzam i tak dalej, ja myślę, że część to też jest poza, bo sam widzimy samą sytuację w tych pierwszych odcinkach sezonu, jak on wrabia w zabójstwo brata Sofii, właśnie tego Salvatore, więc on widzi, jak wygląda w tym świecie postrzeganie kogoś, a nie do końca prawda.
I myślę, że on w dużej mierze też improwizuje. On czasami jest zaskoczony swoimi posunięciami, jak daleko jest w stanie się posunąć, i później jest w stanie, no, pokazać się z najgorszej strony. No i tak jak mówisz, nie ma trochę wyjścia. Albo on wygra, albo ktoś inny go usunie z terytorium i po prostu będzie przegranym. No więc ta relatywność motywacji, działań i tak dalej, no tutaj jest to mocno nakreślone. No, ciekawe też jest to, że poznajemy również to ludzkie oblicze, zwłaszcza w jego relacji z matką. Ten ostatni odcinek był, faktycznie należał w sumie do jego matki, do tej aktorki, która naprawdę fenomenalnie się wciela w tę rolę, no, zagubionej, też cierpiącej na jakiegoś Alzheimera czy demencję kobiety, która z jednej strony jest dumna z syna, z drugiej jest zawiedziona, i to też kolejna taka rola. Widzimy, że Pingwin też chce być po prostu dobrym synem dla swojej mamy, która będzie z niego dumna.
Tak, masz rację. Ten odcinek nie będziemy zdradzać za bardzo, bo my tak tylko pobieżnie komentujemy, nie mówimy o każdej sytuacji, do której doszło, ale ten odcinek szósty też pokazuje nam ważną bardzo scenę pomiędzy nim a matką, która będzie też chyba punktem kulminacyjnym całego sezonu. Ta scena, w której ona wtedy szczerze go poprosiła o coś, ale nie będziemy o tym mówić, bo ja widzę bardzo dużo przypuszczeń, komentarzy, że siódmy i ósmy odcinek, ten finał sezonu, będzie nieodzownie związany właśnie z tą prośbą matki Pingwina, że po prostu Pingwin podejmie pewne decyzje, no i zostaniemy tutaj, prawdopodobnie też dostaniemy mocny cliffhanger na zakończenie ósmego odcinka i całego sezonu, mi się wydaje. Więc serial ma jeszcze dwa odcinki, kolejny 3 listopada w niedzielę i później 10 listopada kończymy pierwszy sezon. Ja myślę, że dostaniemy pewnie drugi, bo myślę, że tutaj po takich ocenach fenomenalnych ludzie będą się domagać.
Tak, zdecydowanie. To jest jak na razie hit i muszą się bardzo postarać, żeby zepsuć te dobre oceny, które się już pojawiły.
A my zmierzamy do filmu. Powiem sobie dzisiaj o filmie, który ty wyczarowałaś. Ja jednak nie, tak wydawało mi się, że może oglądałem, ale ja nie wiem czasem, czy nie oglądałem tego odboja z 2013 roku. Ja nie wiem, czy to jest po prostu amerykańska wersja tej historii. Chyba tak, tak? Czy masz może jakieś informacje na ten temat?
Wydaje mi się, że tak.
W każdym razie, mamy film Oldboy, jest to produkcja koreańska z 2003 roku. I w jaki sposób trafiłaś w ogóle na ten film ostatnio?
Wyobraź sobie, że ten film wrócił na polskie ekrany po 20 latach, bo tam premiera była rok później niż światowa, dzięki Velvet Spoon, dystrybucji Velvet Spoon. No i ogólnie u nas teraz w polskich kinach bardzo często się pojawiają takie odrestaurowane klasyki i zauważyłam, że widzowie naprawdę lgną do tych filmów i może to jest jakiś taki sposób, żeby też, no, niektórzy widzowie po prostu wracali do kina. Ja wiem, że z jednej strony te filmy można sobie obejrzeć na streamingu, ale jest jednak w tym jakaś taka, nie wiem, nuta nostalgii, gdy idziesz na tego typu film do kina, zwłaszcza jeśli wiesz, że zobaczysz, no, świetny film, zobaczysz arcydzieło, które się zapisało gdzieś tam w historii kinematografii. No i tak było właśnie z Oldboyem, dlatego zaproponowałam, żebyś też obejrzał.
No i obejrzałem. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak ocenić ten film, dlatego że ten film jest tak porąbany, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Wiesz co, tak jak mówię, nie oglądałem wcześniej tego filmu. Wydaje mi się, że mogłem coś słyszeć, ale może bardziej o amerykańskiej wersji. Wiem, że on został nagrodzony, między innymi Tarantino 20 lat temu bardzo przyciskał, bo mu się podobał ten film, żeby dostał nagrodę. To było chyba w Cannes, nie? Tak mi się wydaje. W każdym razie jest nawet na tym jednym plakacie, jest ten cytowany Tarantino, że i dużo osób mówi, że to właśnie bardzo taka ta stylistyka Tarantino, i Tarantino na pewno by się nie powstydził takiego filmu. Ja bardzo lubię Tarantino. I rzeczywiście, prawda, coś w tym jest, że ten film ma charakter takiej produkcji od Quentina Tarantino, ale no jest na pewno ciekawy. Ja nie jestem osobą zamkniętą na takie wschodnie kino, na przykład koreańskie, czy tam jakieś japońskie, chińskie. Nie jestem zamknięty, lubię, bo to są często bardzo specyficzne produkcje. I ta produkcja jest specyficzna, jest to taki swoisty miszmasz, jest dużo też brutalności, ale... Wiesz co, nie wiem, jak ocenić, naprawdę ciężko mi ocenić. Nie dałbym mniej niż 6 na pewno, ale nie wiem, co ocenić. Nie wiem, jak ocenić, dlatego że wiesz, co mnie boli, to pomimo tego, że film jest całkiem ciekawy, nietuzinkowy, może tak, taki nietuzinkowy, to chyba najlepsze było słowo, to jednak tamten fakt, że to taka szkolna plotka, że cała ta intryga, na czym ona się skupiła, wiesz, to mnie boli, bo fajne jest zaskoczenie, nie będziemy mówić raczej tu takiego o szczegółach, ale fajne jest zakończenie filmu, są różne, świetne są też zdjęcia, różne fajne sceny, naprawdę ogólnie bardzo, bardzo udany projekt, ale no boli mnie ten, to wyjście, nie? Ten początek wyjścia tej historii mnie boli.
No to ciekawe, bo powiem ci, że ja jestem w stanie uwierzyć w taką historię i myślę, że musimy po prostu pomyśleć o tym, że bohaterowie byli nastolatkami, myślę, że takimi bardzo rozchwianymi emocjonalnie, a jednak takie oskarżenie mogło doprowadzić do tragedii, dlatego ja akurat powierzę. I tak jak powiedziałeś, jest to film, który on wygrał festiwal filmowy w Cannes i faktycznie jest taki tarantinowski, jeśli moglibyśmy to powiedzieć, ale no mimo wszystko Park Chan-wook ma bardzo taki oryginalny styl i wizualny i no i też ma ogromny talent do pisania scenariuszy bardzo takich zawiłych, wielopoziomowych. Tutaj mamy ogromny no, plot twist tego filmu. Ja niestety znałam ten plot twist zanim obejrzałam film. Mimo to i tak byłam no, zaintrygowana, bo szukałam tych wszystkich, wiesz, stopni, które doprowadzą nas do finału. No i trzeba przyznać, że ta historia jest naprawdę świetnie obmyślana.
Tak, ciekawa jest, tak, tak.
To jest dla mnie niesamowite, jaki to jest kłopot.
To taka układanka, takie puzzle. To
tak,
jest,
no, tak, to jest takie puzzle. No i w ogóle ten film też składa się na trylogię tego reżysera. Mówi się o trylogii Zemsty. Jest jeszcze film Pani Zemsta i Pan Zemsta oraz właśnie Old Boy. Więc zdecydowanie jeśli chodzi o takie kino akcji, kino Zemsty, no myślę, że Old Boy jest jednym z takich najważniejszych tytułów, które warto zobaczyć, bo on faktycznie bardzo zainspirował też kino amerykańskie. Ale w samym Oldboyu też widać jakieś takie inspiracje. Na przykład bardzo mi się to kojarzy z Matrixem w sumie. Kojarzy mi się trochę też z Fight Clubem w niektórych scenach. Nie wiem, czy też to widzisz.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o wiesz, Matrix, na pewno musielibyśmy powiedzieć o tej kwestii tej może hipnozy, tej ostatniej, tej wiesz, tej pod koniec filmu, tej samej kobiety, która jest właśnie, która znika i tak dalej. No są różne takie zaleciałości. Ale wiesz co, no bardzo mi się podoba to, co już powiedzieliśmy, czyli ta układanka, że rzeczywiście to nie jest, ta historia jest taka, że potrafisz ją po prostu tak jakby cofnąć taśmy i pokazać krok po kroku, jak coś się wydarzyło, nie? I ktoś powie, o fajnie, że nam wytłumaczyłeś, fajnie, że to jest jakaś intryga, na którą ktoś pomyślał jakkolwiek, nie? To jest super w tym filmie, ale... No ale wiesz, ale na przykład kwestia taka, że ten bohater no pewnie zadzwonił na policję i tak dalej, no nie wiem, wiesz, no tak wiesz, takiego punktu
tak,
widzenia...
Musisz się wczuć w konwencję, to nie może być zbyt realistyczne.
No wiem, ale właśnie, wiesz, ja chciałbym trochę, znaczy wiesz, ja sobie tak analizuję, że tak bym pomyślał, jakby to wyglądało naprawdę, nie? Że okej, okay, ktoś go zamknął, no bo dobra, możemy niektóre rzeczy o tym filmie powiedzieć, no mamy powiedzmy taką historię, że ktoś nagle cię porywa z ulicy i gdzieś cię zamyka, nie? I cię więzi miesiącami czy latami i tak dalej, nie? Później nagle wychodzisz. No i co robisz pierwsze, jak nagle z takiego uwięzienia? No, raczej bym się skłonił chyba ku policji, tak? No, tak mi się wydaje. A no nie wiem, to mi się
Boże.
Wydaje, że realistycznie, no chyba bym to zrobił. Ja wiem, że chcę, żebyśmy zostali w tej konwencji, ale tak trochę nie mogę tego oceniać tylko w tej konwencji, tylko szukam tego realizmu trochę. Ja rozumiem, że zemsta i że on musiał tak, wiesz, szukać osoby, która go uwięziła i tak dalej, przejść tę historię taką, nie? Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, ale staram się znaleźć to trochę realizmu początkowo od tej plotki szkolnej, bo na dobrą sprawę on nie rozpowiedział tej rzeczy. To nie było tak, że poszedł gdzieś na apelu, zaczął każdemu mówić i tak dalej, tworzyć jakąś taką atmosferę złą i tam, wiesz, nagabywać kogoś i prześladować i tak dalej. To na dobrą sprawę powiedział sobie jakimś kumplowi od tak, od czapy, gdzieś tam po prostu byli razem i to ten kumpel na dobrą sprawę z tego, co widzimy, tam wszystko rozgadał i to wszystko zaczęło się, wiesz, kręcić. Więc ja tu widzę, nasza główna postać jest postacią tragiczną, postacią, która... Widać, że też miała dużo za uszami, bo chyba tam był alkoholikiem, trochę tak to życie mu tak wychodziło, nie wychodziło, jeżeli chodzi o jakieś stosunki takie rodzinne z żoną i tak dalej, nie? Ale na dobrą sprawę mamy jego postać i mamy maniaka, mamy psychola. I to jest cała historia, właśnie przez tego psychola się rozkręciła.
No, ja myślę, że można przymknąć oko na ten... na tą wyrazistość trochę i to takie pewne niedociągnięcia, które no ty będziesz uważał za niedociągnięcia, a niektórzy na to nawet nie spojrzą. Dla mnie najbardziej fascynujące jest to, że faktycznie mamy bohatera, który przez 15 lat jest więziony i nie wie dlaczego. I
tak, to jest ten punkt.
Widząc to, jak ten bohater dochodzi do pewnego obłędu, my zaczynamy czuć to samo. I niesamowite jest to, jak właśnie Park Chan-wook pokazuje tą jednostkę odseparowaną od społeczeństwa tak naprawdę, które uczy się troszkę, jakby zapomina, jak to jest w ogóle mieć z kimś kontakty, jakby jak tworzyć jakieś relacje międzyludzkie. On tego się uczy z, no, z odbiornika, tak, z telewizora. Więc tym bardziej ten film troszkę mi się też kojarzy z Rekwiem dla snu, bo to taka refleksja też nad, nie wiem, kapitalizmem, nad tą właśnie cyfryzacją, nad tą telewizją, nad tymi obrazami, którymi się karmimy na co dzień. Myślę, że to jest bardzo żywe. No i gdy ten nasz bohater Desów wychodzi na wolność, on jest tak naprawdę takim dzikim stworzeniem, który trochę zatracił umiejętność, nie wiem, kontaktów międzyludzkich, ogólnie międzyludzkich, ale też z kobietami. No tutaj się pojawia bardzo ciekawa też postać młodej kobiety, która mu pomaga. Później się dowiadujemy, że... No dowiadujemy się, że może już ją kiedyś poznał, powiem tak. No i z drugiej strony dużo w tym historii właśnie takiej refleksji nad, nie wiem, taką władzą nad drugim człowiekiem, nad dominacją, nad upokorzeniem. A ten wątek matrixowy też trochę polega na tym, czy decydujemy się żyć w iluzji, czy decydujemy się żyć w prawdzie. I okazuje się, że to, no, to jest tragiczny wybór, bardzo trudny i gdy już zdecydujemy się pójść w jedną stronę, to nie ma odwrotu, mimo że możemy udawać, że okej, żyjemy w iluzji i no, nie będę mówić, jak to się kończy, tak, ale nasz bohater stoi przed tym bardzo trudnym wyborem i nie mamy pojęcia, co zrobi. Bardzo też mi się podobało to, że on w jakiś sposób nauczył się sztuk walki oglądając telewizję, dlatego on staje się trochę taką maszyną śmierci, jest bardzo skuteczny w tym, co robi. No i też mamy dużo takich, tak jak już mówiłeś o tej układance scenariuszowej, mamy takie niesamowite pomysły na scenę, jakby na inscenizację. Na przykład to, że nasz bohater zostaje, jakby udaje mu się wyjść na wolność i budzi się gdzieś tam na dachu wieżowca. No i na tym dachu spotyka chłopaka, który chce popełnić samobójstwo. No i teraz kto jest ważniejszy w tej scenie? Ten chłopak, który umówi swoją historię, dlaczego chce się zabić, czy jednak ten nasz bohater, który próbuje w ogóle, wiesz, poukładać sobie w głowie, co się dzieje. I to, jak to, takie przypadki pozornie się łączą w tym filmie, jest dla mnie niesamowite, no bo później zdajesz sobie sprawę, że to, no to nie jest przypadek, to wszystko jest bardzo przemyślane.
Jaką dałabyś ocenę temu filmowi?
Och, ja myślę 8, może tak. Tak. Wysoko.
Ja nie wiem. Wiesz co, ja chyba 6,5. Ja chyba 6,5, bo jednak próbując to, że naprawdę to jest ciekawa historia, to ja nie mogę się tak przemóc, nie mogę trochę przejść przez tę ścianę taką wejścia do końca w tę konwencję i oceniania tylko tej konwencji, tylko jednak próbuję sobie to jakoś realistycznie tutaj przedstawić, wiesz, widzę ten obłęd jego na przykład na końcu i to do jakiego, i wiesz, i to... To, że w jednej scenie mówi na przykład, że na przykład komuś mówi swojemu oprawcy, że cię zabije, a w drugiej scenie zaraz po sekundzie potrafi mu tam lizać buty i tak dalej i go błagać o przebaczenie, nie? Więc to jest całkiem fajnie, te niektóre emocje z jednej strony przedstawione, na przykład ten obłęd szaleństwo, a z drugiej strony też ktoś by powiedział, że też mówi nie do końca aż tak realistyczne. Więc tak, tak się nie lotam, wiesz? Tak
on
się
jest
lotam.
Bardzo taki szalony jednak i bardzo spójny w tym szaleństwie, w tej przebojowości, jaskrawości. Tak, zdecydowanie rozumiem, o co w tym chodzi. Rozumiem jakby twoje podejście. Takie też trochę wszystko się sprowadza do tego, czy po prostu się kupuje tą taką estetykę, tą konwencję, czy nie.
Tak, ale to, co powiedziałeś o tym Matrixie, to ja myślę, że to rzeczywiście jest dość ważny wątek władzy i tego, jak władza na dobrą sprawę też nami manipuluje, jak sami czasem jesteśmy w takich małych więzieniach, takich jak nasz bohater, i jak można nam odebrać wszystko dosłownie tam w jednej chwili, i tak jak temu bohaterowi, nie? I na dobrą sprawę czasem no, nie damy rady wygrać z systemem, albo tutaj na przykład, nie wiem, z bardzo bogatym biznesmenem, czy tam jakimś liderem, mafiozo i tak dalej, jeszcze tak trochę łącząc wątki z Pingwinem, bo tutaj jednak ta postać tego antagonisty to jest postać jednak właśnie kogoś, kto ma po prostu albo bardzo dużo pieniędzy, raczej tak, albo bardzo duże wpływy, albo i to, i po prostu na dobrą sprawę może każdemu zlecić, o, zniszczmy życie temu człowiekowi, nie? I takich ludzi wiemy, że są tacy ludzie między nami, tak, na świecie.
Tak. No tutaj ta... No, widać, że nasz bohater jest taką kukiełką w rękach. No, przez większość filmu nie wie, w czyich rękach później się dowiaduje. No i antagonista faktycznie... On ma nawet coś takiego w sobie z Patricka Batemana. Jest naprawdę taki trochę socjopatyczny. Z drugiej strony dowiadujemy się, że to też jest jego... No to jest jego prywatna zemsta. Tej zemsty jest tutaj bardzo dużo w tym filmie.
Tak, ale wiesz, jak też trzeba, jaki też taki poziom pewnie trzeba przekroczyć, żeby na przykład prowadzić zemstę przez powiedzmy 15 lat albo więcej, nie? Tak my sobie czasem nie wyobrażamy, nie? Jak to musi być, jak wiesz, jaką masz ochotę na zniszczenie człowieka, jak bardzo jesteś zraniony, albo jak bardzo oszalałeś, że na przykład układasz te wszystkie kocki, planujesz wszystko do przodu i na przykład więzisz kogoś przez 15 lat, wypuszczasz go, ale to nie jest wypuszczenie na ratunek, tylko ciąg dalszy twojej zemsty, która trwa tyle lat.
To jest film, który ryje mózg, no powiedzmy
tak,
sobie.
Tak. No jest porąbany, jest. No. Tak. Dlatego, tak, ale tak na tyle porąbany, że no, warto obejrzeć.
Tak,
oczywiście,
tak, to jest taki film, który naprawdę rozbudza wielkie emocje. Jeśli tęskni się za takimi uczuciami, to zdecydowanie ten film to potrafi wywołać. I jednak to też jest takie kino filozoficzne pod wieloma względami. Naprawdę dużo refleksji zostawia na koniec, a z drugiej strony łatwo później dostrzec faktycznie to, jak on zainspirował w ogóle kino akcji w sumie światowe i często jednak jakieś tam odwołania do tego Oldboya są w kinie.
Tak, no bo wiesz, chociażby jakbyśmy mieli jeszcze już tak zmierzając ku końcowi, jakbyśmy mieli mówić o takich scenach na przykład też tarantinowskich bardzo i tak dalej, no to jakieś tam porównanie do Kill Billa, do wielu innych filmów, że jednak mamy tutaj takie scenki troszkę jakby humorystyczne, tej takiej walki, karate i tak dalej, różne takie rzeczy. Dostajemy to oczywiście w całym tym miszmaszu, ale wiesz co, ja bym jeszcze chyba wspomniał o jednej ważnej rzeczy, mi się wydaje, i to może być też takie ostrzeżenie trochę do słuchaczy, bo jest to film tej produkcji koreańskiej, południowo-koreańskiej, i widać, że jest to film w klimacie tym wschodnim, że nie jest to kino, też wydaje mi się, takie bardzo bezpieczne i dostępne dla Europejczyka czy dla osoby z Zachodu, bo chociażby całe, jeżeli chodzi o te takie konwenanse, jeżeli chodzi o pewne zasady też takie kulturalne, co jest akceptowalne, co nie, co jest tematem tabu, co nie, jeżeli chodzi też o seksualność i tego typu wątki. Ja nie chcę zdradzać za dużo, żeby nie zdradzić fabuły, ale wiesz, o co mi chodzi chyba, że warto też powiedzieć, że oni tam w tym wschodnim kinie czasem mają to w nosie po prostu, nie? Pomieszają wszystkie takie wątki, pododają te takie tematy tabu, których byś nie zobaczyła może w taki sposób nawet w kinie zachodnim, i mają to w nosie po prostu. Wypuszczają to i tyle, bo dla nich to jest sztuka.
Tak, no tutaj też te ogólnie te też takie właśnie sceny seksualne, ale też jakieś związane z namiętnościami, to jest chyba też coś, co Park Chan-wook lubi ogólnie analizować. Też, nie wiem, jego film Służąca też jest pod tym względem bardzo no taki odważny, kontrowersyjny, więc zdecydowanie to też jest jakaś taka ważna przestrzeń bohaterów, która jest pokazywana w filmie, która też mówi wiele o ludzkiej naturze ogólnie.
To wszystko już w naszym dzisiejszym programie Pewnego Razu w Kinie, jak zawsze w czwartki. Na naszej antenie o tej porze jest Daria Sienkiewicz. Daria, dziękujemy ci, pozdrawiamy cię serdecznie z Chicago i za tydzień porozmawiamy sobie o jakimś kolejnym filmie.
Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.
W każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego Razu w Kinie. Jakub Barbiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNDR.